Po podpisaniu traktatu parę miesięcy królowie się wcale nie widywali z sobą. Karol XII jednak wychodzić z Saksonii nie myślał. Znudzony w końcu August II, mówią, że spotykając nawet Szweda w Lipsku, udawał, iż go nie widzi. Miał biedny król w istocie wiele na głowie, nie licząc tej nieprzyjacielskiej załogi. Musiał polować i kochać, i plątać intrygi dworaków, aby o swej biedzie zapomnieć. Dwór był zawsze równie świetny. Karol XII nieustannie odbywał musztry swoich żołnierzy. August II wydawał bale. Truł mu tylko spokój i rozkoszne sny nieznośny Fürstenberg, ówczesny przypadkowy namiestnik w Dreźnie. O tym nieprzyjacielu teraźniejszym Anny Kozel kilka słów dopowiedzieć musimy. Wśród dworu Augusta, złożonego z cudzoziemców i Niemców z różnych krajów, dlatego by wpływy saski i szlachty usunąć, Fürstenberg w istocie zrazu obco się wydawał. Przybył tu z cesarstwa, był katolikiem i bardzo gorliwym. Nie zalecał się wielce charakterem ani nadzwyczajnymi zdolnościami, lecz miał śmiałość, wesołość, mowę głośną, dowcip żywy i dar wymawiania królowi największych niedorzeczności. Fürstenberg grał tu rolę magnata i arystokraty, a zajmował się najpilniej walką skrytą z nieprzyjaciółmi i wiązaniem intryg coraz nowych. Wierny hrabinie Reuss był jej narzędziem. Dom jej i towarzystwo służyło Fürstenbergowi. Ani się spostrzegł zrazu, przeznaczony na odpieranie szlachty saskiej książę, jak sam się jej dał związać. Schwycili go Friesenowie przez hrabinę Reuss i zaprzęgli do swojego wozu. Kozel po swym wyniesieniu wprędce uwolniła się z więzów Wichumowej pani Reuss i jej kulka. Zdawało jej się, że potrzebować ich nie może, a nie chciała nawet z pozoru za narzędzie im służyć. Oziębienie i zerwanie stosunków było hałasem do wypowiedzenia podziemnej wojny. W czasie niebytności króla szpiegowano każdy krok Anny, powtarzano każde jej słowo, tłumaczono każdą czynność, aby się tym później posłużyć przeciw niej u króla. Pora działania jeszcze nie była przyszła. Fürstenberg czekał i wstrzymywał innych. Powrót króla był triumfem Kozel. W czasie, gdy jeszcze z łóżka nie wstawała, a chciała mieć ciągle Augusta przy sobie, jednego rana oznajmiono królowi, iż pilne depesze przybyły z Warszawy, gdzie król zawsze miał jeszcze stronników. Chciał wyjść. Kozel prosiła, aby ministra Boze wpuszczono z nimi do jej sypialni. Nic w tym nie było nadzwyczajnego. Despotycznej woli jej, wyrażającej się gwałtownie, król ulegał. Wpuszczono pana Boze. Z trzech tego imienia na dworze Augusta znanych, wysokich urzędników, wchodzących z ceremonialnymi nader i niezmiernie niskimi ukłonami, Boze był najstarszym, a jak mówiono, najmądrzejszym. Zaczął od uczczenia majestatu, zgiąwszy się tak, iż tylko perukę jego król mógł widzieć, a ta nie należała do najwykwintniejszych. Taką samą czcią powitał piękną chorą, która cała w puchach i koronkach zagrzebana, wyglądała jak blada na śniegu różyczka. Pod pachą niósł Boze papiery. Cichuteńko szepnął królowi. Pilne z Warszawy. Oba z nim ustąpili ku jedynemu oknu, które nieco rozwarte było, gdyż inne grube okrywały zasłony. Kozel nie spuszczała ich z oka. Dosłyszała ten wyraz z Warszawy i badała z dala twarz króla, aby z niej wyczytać, co znalazł w tych papierach. Boze z uszanowaniem w dwóch chudych, kościstych palcach, wyglądających z mankietów nakrochmalonych, podawał najjaśniejszemu panu kopertę po kopercie. Zrazu szła jedna po drugiej poważne, z wielkimi pieczęciami. Kozel nie ruszała się z łóżka i trzymała spokojnie głowę spartą na ręce. Wtem Boze coś szepnął i wręczył list mały, niezgrabny, podejrzany. Król rozerwał kopertę, rzucił na niej okiem, uśmiechnął się i zarumienił. Mimowolnie wzrok jego pobiegł na Kozel. Anna usiadła niespokojna. — Co to za list? — spytała. — List w sprawach kraju, cóż chcesz? — rzekł król. — Proszę mi go pokazać — krzyknęła chora. — Nie potrzeba — rzekł zimno król, czytając dalej. Twarz Kosel zapłonęła. Zapominając o przytomności szanownego staruszka, który się cofnął jak piorunem rażony, zakrywając oczy, Anna w koszuli skoczyła i wyrwała papier z rąk Augusta. Król się zmieszał, spojrzał na radcę, ten stał w pokornej postawie człowieka, który nie wie, co począć z sobą. Kozel pożerała list oczyma, w największym gniewie rozrywając go w kawałki. Przeczucie nie omyliło jej. List był od Henriety Duval, którą król, oszukując Kozel, poznał w Warszawie i donosił Augustowi o narodzeniu córki, która później być miała sławną ową hrabiną Orzelską. Biedna matka kończyła, pytając króla, co każe uczynić z dziecięciem. — Niech je wrzuci do wody, niech je utopi — krzyknęła Kosel. — Tak jakbym ja ją utopiła, gdybym mogła. Król śmiał się. Anna zaczęła płakać. Bose z nowymi poklony, widząc, że nie w porę przyszedł, cofał się ku drzwiom. — Kosel, na Boga, uspokój się — rzekł król, przystępując do łóżka. — Jak to? Ty, któremu ja poświęciłam wszystko, którego jestem żoną, tak, żoną, która ciebie jedynego kocham, śmiesz mnie zwodzić, zdradzać? Nie pierwszy to był wybuch zazdrości Anny, która odgrażała się za każdym króla bałamuctwem i nie dawała spokoju Augustowi, aż u nóg jej o przebaczenie prosił i poprawę przyobiecał. Przeblagać ją tym razem było trudno. August całował ją po rękach na próżno. — Cóż chcesz, żebym uczynił? — zawołał. — Jeśli słowem jednym odpowiesz tej niegodziwej, jeśli dasz znak życia i zajęcia nią, krzyknęła Kozel z wzrastającą popędliwością, biorę pocztę, jadę do Warszawy, zabiję matkę i córkę, przysięgam. Król przyrzec musiał i dać słowo rycerskie, iż się nie odezwie, że zapomni i własnemu losowi zostawi swych kaprysów, ofiary. Tak na ostatek skończyła się ta scena, o której Boze nikomu nie wspominał, bo nikt nad niego nie lękał się więcej narazić niepotrzebnie wszechmocnej pani. Jego polityka zależała na tym, by chodzić cicho i takimi drogami, na których by go nikt dośledzić i dostrzec nie mógł. Ludzi wielu miało go za prostodusznego staruszka. Mówił mało i udawał, że nic nie wie. O przygodzie tego poranku nikt by pewnie nic nie wiedział, lecz wieczorem król, bardzo zmęczony, zebrał w małej jadalni zwykle kółko zaufanych, aby się z nimi rozerwać. Zapijano pamięć Szweda. Po drugim czy trzecim pucharze, bo tam kielichów nie używano, król się śmiać zaczął, patrząc na Fürstenberga. — Wielka szkoda — rzekł — żeś ty w miejscu starego Bozego z papierami z Polski nie przyszedł. Byłbyś się może z Kosel pogodził, zobaczywszy ją w tym stroju, jakim się przedstawiła staremu. — No cóż to było? — zapytał książę. — Wszak hrabina z łóżka nie wstaje. — To też w koszuli z niego się porwała, aby mi z powodu listu tej biednej Henriety zrobić najokropniejszą scenę. Zazdrosną jest jak żadna i nie dziwiłbym się wcale, gdyby kiedy w przystępie tej pasji dotrzymała mi dawno danego słowa i strzeliła. Pistolet jej nigdy nie opuszcza. Fürstenberg się obejrzał ostrożnie, aby się przekonać, znać, czy nie ma zdrajcy między nimi. Byli tylko swoi, o których wiedział dobrze, iż Kozel nienawidzą. — Najjaśniejszy panie — odezwał się z uśmiechem dwuznacznym — hrabina Kozel, będąc tak zazdrosną o serce waszej królewskiej mości, co nikogo nie zadziwi, Powinna by przynajmniej sama powodu do podejrzeń i zazdrości nie dawać. Król podniósł powoli głowę, zmarszczył brwi, wydał usta i spytał zimno. Mój Fürstenbergu, kto coś podobnego mówi, powinien by dobrze rozważyć swe słowa i rozrachować następstwa. Na tym, coś powiedział, zatrzymać się nie można. Powinieneś się wytłumaczyć. Książę spojrzał po towarzyszach. Ponieważ słowo mi się to wyrwało, naturalnie usprawiedliwić go muszę. Przecież nie ja jeden, ale my tu wszyscy patrzyliśmy na postępowanie hrabiny w czasie niebytności najjaśniejszego pana. Proszę spytać, jak się hrabina bawiła tutaj, boć pałac był pełen zawsze. Gości pełno, wielbicieli mnóstwo, a starszy hrabia Lecheren w nadzwyczajnych laskach prawie z pałacu nie wychodził. Niekiedy widywano go z bratem lub bez brata, wymykającego się około północy. Co dzień na obiedzie, co dzień na wieczerzy. Ci dwaj Lecheren, hrabiowie, z których starszy był bardzo pięknym postaci pańskiej, wielce wykształcony i pełnym dowcipu mężczyzną, a młodszy, mało mu ustępujący, kawaler maltański, do stanu duchownego przeznaczony, od kilkunastu miesięcy przybyli szczęścia szukać na dwór drezdeński. Widząc, skąd płyną łaski, przywiązali się szczególnie do hrabiny Kozel i za jej protekcją król ich szambelanami mianował. Spodziewali się znać dalszych łask i pozostali w stolicy saskiej. Dwór widział już w nich niebezpiecznych współzawodników, gdyż król chętnie się cudzoziemcami otaczał. Dlatego Fürstenberg rzucił to podejrzenie, aby zarazem i Kozel zaszkodzić i pozbyć się starszego Lecheren, którego zdolności mogły podnieść wysoko. Król August wysłuchał Fürstenberga z pozorną obojętnością, lecz i on, i wszyscy przytomni, co znali, jak umiał sobie tłumić wrażenia i z każdego drgnięcia nauczyli się je odgadywać, postrzegli, że strzała uwięzła. — Co mi ty powiesz, Fürstenberg? — odparł August. — Zazdrość — mówił przez siebie. — Kozel cię nie lubi. Chciał, żeś, aby zamknięta wśród czterech ścian nudziła się? Potrzebowała rozrywki. Lecheren jest dość zabawny. Najjaśniejszy panie, odparł namiestnik z udaną prostotą. Wszakże to, co on powiedział, wymknęło mi się prawie mimowolnie. Nie myślałem wcale donosić o tym najjaśniejszemu panu, mając łaskę waszej królewskiej mości. Fawory hrabiny mniej cenię. Lecz przykro mi było, jako przywiązanemu słudze, miłość tak stałą, tak gorącą, tak wielką, widzieć opłaconą niewdzięcznością. Sposępniał August. Puchary stały nalane, rozmowa się przerwała. Król wstał. Po wrażeniu, jakie to uczyniło na królu, Fürstenberg zmiarkował, że sprawę przegra. Ile razy August chciał się pozbyć której z ulubienic swych, rad był, gdy mu się nastręczała zręczność. Nasyłał nawet dworzan, aby mieć pozór do gniewu i rozstania. Gniew jego dowodził, iż Kozel nie była mu wcale obojętną. Tego dnia hrabina wstała po raz pierwszy. Nie chcąc przedłużać wieczornej uczty, August z kijem pożegnał swych gości i wszedł do gabinetu. Fürstenberg i dworacy pozostali zafrasowani. Książę wszakże dodawał sobie odwagi, udawał, że się uśmiecha i choć trwoga ogarnęła go o następstwa, nie chciał się do niej przyznać. W chwili, gdy się ta rozmowa toczyła u stołu, niewidzialny świadek mimowolnie ją podsłuchał. Zaklika, o którego wierności i przywiązaniu do siebie Anna była najmocniej przekonaną, używanym był przez nią zwykle do odnoszenia biletów do króla, gdy je do rąk jego własnych dostarczać było potrzeba. Znudzona samotnością, właśnie napisawszy do króla, wyprawiła go z listem, gdy zasiadano do pucharów. Przerywać zabawy królowi nie wolno było. Służbie jednak raz na zawsze wydano rozkazy, aby za klikę wpuszczano. Niewidziany wszedł właśnie i stał za ogromnym kredensem, wyczekując chwili, gdy się do króla będzie mógł zbliżyć, w czasie, kiedy Fürstenberg opowiadał o Leszerenie. Niebezpieczeństwo grożące, jak mu się zdawało Annie, dało mu odwagę wycofania się. Nie oddając biletu królowi, pobiegł za klika nazad do pałacu i zapukał do sypialni. Kozel znała go dobrze, był to jedyny sługa, któremu ufała, płacąc mu niekiedy uśmiechem. Gdy wszedł, z bladej jego twarzy wyczytała, że coś złego stać się musiało. — Mów! — zawołała, podbiegając. — Król! Nie stało się co królowi? — Nic — odparł zaklika. — Możem winien, że tu powracam, lecz oto, czego byłem świadkiem, com słyszał i co donieść, zdaje mi się, że powinienem był pani. To mówiąc posłusznie, drżącym głosem powtórzył oskarżenie Fürstenberga. Kosel wysłuchała go zarumieniona, zmieszana, obrażona. Odebrała w milczeniu list z jego rąk, skinęła głową i dała mu znak, aby odszedł. Serce jej biło gwałtownie. Sama, nie wiedząc dlaczego, wysunęła się z sypialni. Za gabinetem, który go od sali przedzielał, usiadła w pustce ogromnej, którą tego wieczora, jak zawsze, oświecano, choć nikt nie miał być przyjętym. Ściany sali okrywały portrety i obrazy z życia Augusta II. Jeden z nich przedstawiał obchód królewskiej koronacji. Łzawymi oczyma machinalnie się wpatrzyła weń Kosel, gdy kroki słyszeć się dały, po których poznała Augusta. Szedł szybko, szukając jej wszędzie. Blady był, zmieszany, gniewny. Kozel powstała i jakby nie widząc go, zbliżyła się do obrazu. — A! — odezwał się August, w którego głosie przebijał się gniew źle hamowany. — Cóż to raczysz, pani, wpatrywać się w mój wizerunek? — To chyba omyłka. Nie mogę przypuścić, abym na ten honor zasługiwał jeszcze. — Najjaśniejszy panie — odparła Kozel dosyć spokojnie. Byłoby śmiesznością, aby wasza królewska mość, znając, co go wyższym czyni nad innych ludzi, przypuszczał, że ktoś inny moje oczy po nim zwrócić na siebie może. Najpłochsza z kobiet nie popełniłaby nic podobnego. Jak możesz, wasza królewska mość, mieć podobne podejrzenia? — Tak! — przerwał król głosem drżącym. — Dotąd pochlebiałem sobie, sędziłem, myślałem, ale pozory mylą. A dziwactwa kobiet są najczęściej niezrozumiałe. Mowa króla, tłumiony gniew uradowały Annę. Czuła zazdrość w nim, która dowodzi przywiązanie. Udała jednak obrażoną. — Nie rozumiem was, najjaśniejszy panie — odezwała się — co znaczą te tajemnicze wyrazy. — Nie sądzę, bym do nich powód dać mogła. Racz mówić jaśniej, niech przynajmniej wiem, z czego się mam usprawiedliwiać i uniewinniać. — Usprawiedliwiać? Uniewinniać! — przerwał król gwałtownie, tak, że Kozel się ulękła. — Ale są sprawy, z których się uniewinnić niepodobna. — Myślałaś, pani, ukryć je przede mną, tymczasem mam dowody. — Dowody? — Przeciwko mnie! — Kozel załamała ręce. — Auguście! — zawołała. — To sen, to marzenie, to męczarnia. Mów, ja cię nie rozumiem, jam niewinna. Rzuciła się na szyję królowi, który zrazu odepchnąć ją chciał. Pochwyciła go za suknię, z rozpaczą porwała rękę i zaczęła płakać. — Zlituj się, nade mną mów, jak przynajmniej wiem, za co mam cierpieć. Jaki niegodziwy oszczerca śmiał mnie z bujecką potwarzą dotknąć. Nie rychło gniew króla, który powinien bywał wściekłym czasami, Kozel ukołysać potrafiła. Łzy go wreszcie zmiękczyły, posadziła go przy sobie.